Jak wszyscy wiedzą z naszego planu, dzisiaj mamy zająć się tematem winnicy. I może rozpoczniemy tak, jak zwykle rozpoczynamy, od omówienia naturalnej winnicy. I być może są wśród nas ludzie, którzy
widzieli
winnicę. Właśnie, o to chciałem zapytać. Paweł, czy się zgłaszasz, rozumiem?
Zgłaszam się.
Dobrze. Opowiedz nam o winnicy. Co to jest winnica?
Winnicy nie ma co dawać, bo to nie wiem, czy jest to gdzieś tam, że winnych ogrodowych. Prawie zawsze. Przewód winny. No, czy jakby się chcieli, czy jak jest zorganizowana, czy jaka praca, czy jak jest to, czy jak wygląda, wiedział tam multum slajdów do zdjęć.
Rozumiem, że ty mówisz o winnicjach na przykład we Francji, współczesnej winnicy. Czy możesz...
Myślę, że ona podobna jest do winnicy.
Dobrze, to mamy już szeregi krzewów winnych.
Jest to tak
linia.
Zrobione, że one są ustawione w szeregach oczywiście. Są w wysokości różnych, już są od metra. Niektóre, zależy od gatunku, od miejsc, od różnych rzeczy. Najczęściej około 2 metrów, czasami do 2,5 metra. Tak są zrobione, że w rzędach co 1,5 metra jest słupem, przy tym jest jeden przepiony krzew winny, jest trochę dłuższy. Jest. I w całym rzędzie jednakowo rosną, żeby rosły w jednej płaszczyźnie, maksymalnie do słońca jest tak, że rozciągnięte są druty. W środku są dwa druty, które wytrzymały w jednej płaszczyźnie i jest tak, że dwie gałązki przebija się od dolnego drutu, środkowy na dół z powrotem podwiązuje się, a resztę gałązek niesie do góry, one się łapią same drutu jakimiś swoimi zaczepami, jak obwiązują się drutu i tak rosną.
Czyli winnica to nie tylko po prostu rząd krzewów winnych, ale to jest specjalna konstrukcja, na której rozwinięte są gałęzie po to, żeby zwiększyć powierzchnię czy też ułatwić rośnięcie gron.
Myślę, żeby lepsze naświetlenie. Żeby lepsze naświetlenie. Po tym, drugie, że winnica, ktoś też wczoraj wspominał, że liście zawsze jakąś ciekawą działalność to nie. Winnicy też liście z jednej strony gromadzą rosę w miejscach, gdzie jest mało wody. Liść tak się sprytnie zwija, że potrafi być do samego południa woda w liściu. Upalny dzień. A z kolei jak jest deszczowy dzień, to liście tak się z kolei opuszczają na dół jak dachówki, że zasłaniają grona, że grona są suche.
To ciekawe.
Fikuśne, no. Strasznie fajne to jest.
Dobrze, ale poza samymi krzewami winnymi, tą konstrukcją, na których rozpięte są gałęzie, czy w winnicy są jakieś dodatkowe urządzenia? Jakieś dodatkowe budynki?
Ogrodzenie prawie zawsze jest. Tak samo jak za czasów biblijnych zwierzęta niszczą. Winnice, więc jest ogrodzenie. I teraz już nie jest kamienne i prawie zawsze elektryczne, ten tak zwany pastuch jest. Z napięciem, który osłania przed zwierzętami zewnątrz. Gospodarcze są zawsze jakieś. Najczęściej na samej winnicy jest nieduże zabudowanie na narzędzie jakieś, czy żeby się schronić w czasie pracy, w czasie deszczu. A gospodarcze jest obok winnicy duże gospodarcze, gdzie wszystkie większe sprzęty, gdzie biuro jest, ci, którzy nadzorują całością, gdzie się pracuje, i przebrany socjalne, gdzie jedzą. Także jest drugie większe pomieszczenie, najczęściej blisko winnicy całkiem.
Ale w takim wypadku ta ogrodzona winnica zawiera tylko jeden, ten mały budynek podstawowe narzędzia, natomiast wszystkie inne zabudowania, czy powiedzmy winiarnia, to już jest...
Winiarnia to jest jeszcze inna. To przetwórstwo to już jest kolejne zabudowanie. Najczęściej jest też dość blisko, żeby tego daleko nie było. A czasami jest dosyć daleko, dużo traktorami.
Może jeszcze jedno pytanie. Czy w dzisiejszym czasie winnica i przetwórstwo zawsze należy, powiedzmy, do tego samego właściciela? Czy też jest tak, że ktoś ma tylko winnicę i po prostu dostarcza owoce do kogoś, kto przetwarza?
Jest to różnie. Przy małych winnicach najczęściej to jest i przetwórstwo, i ten, co tworzy wino, to jest to samo. W przypadku winnicy, na której ja byłem wielokrotnie, jest dwóch braci. Jeden ma gniazdę, drugi ma winnicę. Czyli jeden ma piecę na tym, żeby zbiory jak najlepsze, i z tego żyje to bardzo dużo dostatku, a drugi ma winiarnię, który przetwarza to, cały rok pracują nad tym, żeby było dobre wino. Mhm.
Dobrze. A takie ogólne pytanie. To w takim razie, gdybyśmy chcieli zdefiniować winnicę na podstawie wielkości, od którego momentu byśmy powiedzieli, że mamy winnicę? Czy powiedzmy, jeżeli mam trzy krzaki gdzieś tam rozpięte na jakimś płocie czy murze, czy byłaby to winnica?
Nie.
Jeszcze nie? Czyli ile powinienem mieć krzaków, żeby to nazwać winnicą?
Butelkę wino dało wyprodukować. Nie wiem, czy ktoś robi butelkę wina.
No właśnie, bo tutaj dotykamy innego problemu. Co jest efektem końcowym winnicy? Jaki jest owoc?
Winogrona.
No tak, podstawowym owocem to są winogrona.
Wino jest.
Ale czy winogrona są trwałe?
Żeby jeść winogrona, to wystarczy mieć ten krzak jeden przy domu, który się pnie po domu i można łowak sobie jakiś zjeść. Także nie zakłada winnicy po to, żeby jeść winogrona. Tylko głównym produktem winnicy jest wino.
Jest albo sok w dzisiejszym czasie, bo sok też się używa, albo właśnie przetworzony już sok, czyli wino.
Jeszcze suszą.
Rodzynki są następnym produktem. Mówiliśmy o rodzynkach, tam rodzynki były używane.
Długotrwałe, bo one się suszą, one się nie psują.
Tak. Mhm. Teraz może zadam takie pytanie. Czy ktoś może wie o tym, jak winnica była zbudowana w czasach, gdy Pan Jezus wędrował po ziemi izraelskiej? Czy ta winnica różniła się od dzisiejszych winnic?
Ja może podam jeszcze jeden element, który wydaje mi się dosyć istotny. Winnice mało kiedy były na płaskim terenie. Prawie zawsze były w górzystym terenie, co wiąże się z nasiedleniem. Bo wtedy jak słońce wstaje, wychodzi, jest dużo lepsze nasiedlenie, jak jest prostopadłe do słońca. Mhm. Jak słońce jest. I stąd najczęściej była na pagórku czy na górze i na stoku, i żeby było łatwiej pracować, żeby nie było sytuacji takiej, że ludzie będą spadać i trzymać je, to robią tak, że takie lekkie tarasiki robią, czyli z jednej strony się podbiera i podszykuje na drugą stronę, że te rzędy idą schodowo do góry. Najczęściej, który także przy bardziej stromych kawałkach, robi się drogę dojazdową, czyli potrzebuje się więcej do góry, co nie musi dojazd być, żeby to można było zebrać. Stąd są większe tarasy, mniej skośne z jednej strony, a te są takie lekko skośne i co jeden rząd.
Co ciekawe, te rzędy idą w poprzek zbocza, a nie trawersem, nie? Czy jest różnie?
Są tam i tak różnie.
U nas widzę, przeważnie są jakby z góry na dół, z dołu do góry prowadzone rzędy.
Akurat na tej naszej większej trawersie idzie. W Szwajcarii jest większość, z kolei idą w poprzek.
U nas na zboczach są prawie wyłącznie, właśnie zwróciłem uwagę, że nigdy nie robią trawersem, tylko robią pionowe. Jeszcze jeden szczegół, bo my mamy brata w zgromadzeniu, który etatowo już od kilku lat pracuje, nie przy winobraniu, tylko jak Paweł, tylko on po prostu cały rok pracuje, więc cały proces produkcyjny od zasadzenia winnicy, bo on zakładał nawet te paliki, zakładał już winnicę, przycina na wiosnę, również produkuje wino, bo tamten winiarz ma całą produkcję i sprzedaje, także szkoda, że go nie ma. Wodek mały zna go część. On rzeczywiście bardzo, bardzo dobrze zna cały proces, począwszy od założenia winnicy, a skończywszy na sprzedaży wina. I takie dość dobre wina tam robią. To znaczy powiedzmy średnie wino w Niemczech kosztuje około 7 euro za litr, takie nasze lokalne. Więc tamte są gdzieś 12-13, zaraz droższe. Także no, to jest to już dobre wino. Także on by nam dużo powiedział, ale nie tak dawno z nim rozmawiałem. Jeszcze jeden szczegół ciekawy w winnicy, o którym nie wiedziałem. Bo oprócz tego, że się na wiosnę przycina, ten on musi po prostu przejść przez rzędy i wybrać dwa jego zdaniem najlepsze pędy, które będą owocować, które służą do tego, że na nich się zrodzi owoc i tak jak Paweł mówił, przewiązujemy przez te druty w dwie strony. To sobie oglądałem na Wincy, jak to wygląda. To jeszcze jeden szczegół mi dołożył, o którym nie wiedziałem, że również, bo pytam go się, co robisz od tego przycinania wiosennego do winobrania. A mi to jest cały czas robota, bo liście trzeba przycinać, więc mają maszyny specjalne do wycinania, dawniej to się wycinało ręcznie. Takie są maszyny, które odcinają z trzech stron liście odcinają, od góry i z boku, bo on mówi, że zasada jest taka, że powinno 5-6 liści zostać, dlatego że one zapewniają cukier, natomiast cała reszta tylko pochłania niepotrzebnie energię, więc selekcjonują również liście, przycinają. To się robi, on mówi, robi się to cały czas, aż do winobrania, żeby tą zbędną energię. To są prawdopodobnie te pędy, o których ty mówisz, które idą w górę, które się same trzymają, że one zapewniają energię dla tych dwóch pędów, które są tylko przygotowane po to, żeby dać ten owoc.
Dla tych, którzy byli w Izraelu, czy jest różnica pomiędzy widzieliście w Izraelu winnice, czy jest różnica pomiędzy powiedzmy europejskimi i winnicami w Izraelu?
Tutaj na zdjęciach są, to ja nie wiem, czy tak w taki sam sposób Paweł.
To co mnie uderzyło, jak pamiętam, jak byliśmy w Izraelu, że były często przykryte winnice, nie? Były jakąś taką siatką nakrywane.
Ale ci też przybywają niektóre przed
ptakami, żeby nie zezabrały.
To się społecznie w Europie tak, że przykrywali.
Ja nie widziałem ona.
Tak w ten sam sposób? Na boki są prowadzone? Czy...
Nie. Tam jest wzdłuż.
No właśnie. Wzdłuż, a tutaj a wygląda, że jest jakby... Na boki, nie?
Tu wygląda, że na boki. I są w dużo szerszej odległości, więc mniej ziemia. Tam we Francji ten rząd od rzędu jest około 1,5 metra też. Albo dwa idą metr od siebie, potem 2 metry przerwy i 2 metry od siebie idą. To taką fajną rysk jest. Odjechać.
Ale zasadniczych różnic
nie ma.
W tej chwili produkcja pewnie jest podobna. Natomiast czy ktoś wie może coś o tym, jak winnica wyglądała w czasach właśnie starożytnych? Czy były jakieś różnice pomiędzy dzisiejszymi winnicami a tamtymi winnicami? To może otwórzmy sobie prosto Izajasza 5 rozdział. To jest 5 rozdział, 2 werset. Może zastanowimy się nad całym tym fragmentem, ale tylko 2 werset w tej chwili. Pierwszy. Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku rodzajnym. To Paweł wspomniał, że na pagórku winnicę zwykle są. Przekopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetne szczepy. Zbudował w niej wieżę, wykuł w niej prasę, oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce. Jakie dodatkowe elementy tutaj mamy w tym opisie?
Wieża.
Jest wieża
i płótnia.
Wykuł w niej prasę. Dlaczego wykuł?
Tu mam taką informację, że w dolnej części wieży znajdowała się prasa do wyciskania soku z dojrzałych winogron. Składała się ona z dwóch części. W górnej była kać, do której wrzucano dojrzałe winogrona, a potem wyciskano z nich sok, depcząc jagody nogami. Wyciśnięty sok spływał przez otwór dnie kadzi do dolnego zbiornika wykutego w skale.
Aha, czyli to...
Sok fermentował w zbiorniku i przemieniał się w wino.
Czyli to stwierdzenie, zbudował w niej wieżę i wykuł w niej prasę, może oznaczać, że wykuł prasę w wieży.
No może, ale...
Może niekoniecznie. W każdym razie te dwa urządzenia, jedno urządzenie, czyli prasa, i dodatkowo wieża, według tego opisu znajdowały się jeszcze w obrębie, w tym wewnątrz płotu, który prawdopodobnie ogradzał dzielnicę.
Jeszcze jeden element, kwestia kamieni. Jest, że wybrane zostały kamienie, bo jest taka prawidłowość, że winnica jest zawsze na bardzo kamiennym gruncie. Nie znam dokładnie z czego, jest moje przypuszczenie, z czego wynika to, że kamienie trzymają wilgoć bardzo długo. Bo winnica jest wtedy urodzajna, jak jest bardzo dużo słońca. Jak jest bardzo dużo słońca, znaczy szybko wszystko wysycha. Mało jest wody i soku. Stąd w miejscach, gdzie jest mało kamieni, dowozili kamienie. Wysypywali kamienie w ogóle. To jest duże kamienie musi się wybrać, bo na kamieniu nie będzie rosło. Co? Takie kamienie, tylko pod którymi będzie wilgoć rosła, gdzie trzyma chłód, długo chłód i wilgoć, a korzeń wejdzie, żeby rosło. Duże wybierali i z tych kamieni prawie zawsze robiło się ogrodzenia i do tej pory są fragmenty ogrodzeń z wybieranych kamieni z ziemi.
Czyli to ciekawe, na kamienistej ziemi zwykle są winnice.
Czy winnice się nawadnia? Bo o ile widuję, na przykład u nas pola są nawadniane, to nigdy nie widziałam, że się nawadnia podlewa winnice. To tak po prostu z czystej ciekawości pytam.
Na tych, gdzie ja jestem, to się nie nawadnia tej winnicy akurat. Kiedyś był taki bardzo suchy rok, że nawet coś tam z helikopteru puszczali, ale płaski, to jest dosyć spora, 700 hektarów tam na prawie duża winnica jest. Na tych stronie zbocza nie bardzo jakby nawodnić w ogóle. I dlatego wydaje mi się, te kamienie są właśnie, żeby trzymały.
No, te kamienie to prawdopodobnie głównie w Izraelu, bo nie wiem czy...
We Francji.
A, we Francji, ale nie wiem, czy są takie możliwości na wszystkich winnicach, żeby te kamienie można było dowieść.
Wybrać i dowieść? Znaczy dowieść zawsze dużo kamienia.
Być może to jest taka kwestia czysto praktyczna, że jeżeli była ziemia dobra, a nie kamienista, to ją się wykorzystuje na inne uprawy.
Tak.
Natomiast winnica ma to do siebie, że nie wymaga bardzo dobrej ziemi. Tak samo ostrego zbocza nie da się zasiać zboża, bo jest ciężko go zebrać. Nie wiem, czy zboże w ogóle na stoku urośli. W związku z tym, tak? Ale to też pewna pochyłość jest potrzebna. Kogoś ja nam tu może powie. Myślę, że po prostu płaskie kawałki ziemi, dobrej ziemi wykorzystywano pod uprawy. Natomiast zbocze, czy właśnie kamienistą ziemię, gdzie prędzej mogły rosnąć, wykorzystywano pod winę.
Tak, czyli dodatkowy fakt. Winogrono nie musi mieć bardzo urodzajnej ziemi. Wygosza.
Ja w tej kwestii trochę wiem, a trochę nie wiem. Z ogólnych wiadomości takich rolników to można powiedzieć, że zawsze gleba, która jest na zboczach, jest płytsza, bo taki jest proces w ogóle powstawania gleby. I na górskich terenach i pagórkowatych jest po prostu jak gdyby płytsza warstwa tej ziemi, która nie zawiera kamieni. Bo gleba się tworzy ze skały macierzystej. Więc bardzo często jest tak, że w tych górskich terenach to po prostu te kamienie jak gdyby wyłażą. Ciągle się pojawiają, mimo że tam rolnicy je zbierają, a one ciągle jeszcze są, prawda? Więc taka jest specyfika górskiej gleby, że ona jest płytsza i przeważnie kamienista. Druga rzecz, która jest ważna, to tu chciałam zapytać, nie wiem jak jest z powierzchnią tej ziemi na winnicach. Czy ona jest odchwaszczana, czy ona jest pokryta trawą na przykład? Bo jak tutaj popatrzymy na przykład na te zbocza, które są koło nas, to na przykład inżynierowie rolnicy nie zalecają na zboczach takich upraw, które przez pewien czas w roku powodują zupełne odsłonięcie gleby, dlatego że na przykład padające deszcze czy śniegi spływające wiosną powodują zabieranie jeszcze tej ziemi, bo ona się niczym nie trzyma. Dlatego na takich stromych czy pochyłych terenach zalecane są jednak na przykład łąki, żeby cały czas ta gleba była związana jakimiś korzeniami, żeby ona nie spływała. I to też być może jest związane właśnie z tym, co Daniel mówił, że tam się nie sieje zboża, bo jak się chce zasieć zboże, to przez pewien czas w roku musi być zaorane i pozostawione bez pokrywy roślinnej. A jak winnica jest winorośl jest rośliną wieloletnią, więc ona jednak tymi korzeniami swoimi tą ziemię wiąże.
Trawa chyba też jest u nas na winnicach.
Sieją trawę. Sieją na tym kawałku szerokości 60 cm, 70 na ten prostym. Urządzenie specjalne, które się i tam przycina się do trawy, ona jest.
Więc to potwierdzało, po prostu jest zabezpieczenie przed wpływaniem warstw ziemi z
tak, to jakby woda szła z góry, to by zabrała całą
tak,
ziemię.
Tak, właśnie
odpraszają też.
Dobrze, ale to może tyle, jeżeli chodzi o glebę. A chciałbym, żebyśmy wrócili do tej wieży, o której wspomnieliśmy wcześniej. Paweł, mówiąc o winnicy, nie wspomniał nic o wieży. Czym może być ta wieża, o której tu prorok Izaak mówił? Do czego mogła służyć?
Strażnik tam, obserwacji. Strażnik tam, bo żeby właśnie miał, to tak pisze w tej książce, nie wiem na ile to prawda, że na płaski dach miała ta wieża i ruszała z las strażnika, który czuwał po prostu nad winnicą, żeby tam zwierzęta nie niszczyły, ludzie nie okradali.
Czyli to był taki dawny elektryczny pas.
Tak.
Oprócz płotu była jeszcze osoba, która strzegła tej winnicy nie tylko przed dzikimi zwierzętami, bo w zasadzie to płot pełnił tą funkcję, ale przed może innym człowiekiem, który chciałby wedrzeć się do tej winnicy, zniszczyć albo okraść.
To może też jakiś nadzorował pracę zwierzę, ludzi na winnicy. Też nie obserwował, jak pracują pracownicy.
Ale przypuszczam, że ten opis tyczyłby jakiegoś bogatego właściciela. Bo ktoś ubogi, który miał małą winnicę, przypuszczalnie nie byłoby go stać na nawet wybudowanie wieży czy najęcie strażnika, by strzegł tej winnicy może i w dzień i noc, albo tylko w nocy. Natomiast tutaj mamy do czynienia z winnicą przemysłową, można by powiedzieć, bogatego właściciela, którego stać było na to, by wyposażył ją we wszystkie niezbędne rzeczy i by ją dobrze strzec, zabezpieczając strażnika. Może przejdźmy sobie wersety Biblii, które mówią o ciekawych faktach czy prawach związanych z winnicą. A zacznijmy może od tego, czy ktoś wie, gdzie jest pierwsza wzmianka o winnicy w Biblii?
Noe.
Noe. Co się stało?
O winie. No tak.
Jaka jest zmianka o Noe i
Winie? No, był winiarzem.
Tak, to jest pierwsza Mojżeszowa 9:20.
Nie ma o winnicy, ale o tym, że Noe nasadził winnicę.
Nasadził winnicę. Czyli prawdopodobnie Noe nie był wynalazcą winnicy. Prawdopodobnie winnice były stworzone przedtem, ale Noe po potopie jako pierwszy nasadził winnicę. No i co się stało? Wyprodukował
co?
No właśnie, to jest pytanie. Przed potopem winnica produkowała tylko sok?
Bo tego nie wiemy, ale w zasadzie potopie zmienił się klimat i dlatego zaczęło to fermentować. Bo do potopu nie padał deszcz.
Ale czy moglibyśmy to udowodnić jakoś, że przed potopem nie zachodziła fermentacja?
Tego chyba nie, ale
bo pytanie, czy właśnie przed potopem ci, którzy zakładali winnice, mieli na celu właśnie sok z winogron tylko? Nie wiem, w każdym razie tu jest.
No, że przez 120 lat Noe nie miał czasu się zajmować rolą, więc tutaj po raz pierwszy miał okazję zająć się rolą i produkował coś dobrego. Więc staramy się go trochę usprawiedliwić tym wszystkim.
Tak. każdym razie tu jest pierwsza zmianka. Nie będziemy dłużej się nad tym zastanawiać, jak to z tym winem było. Natomiast spójrzmy na inne wersety, inne ciekawe fakty związane z winnicą. Ja mam kilka wersetów, to tylko podam, może ktoś odnajdzie i przeczyta. Druga Mojżeszowa 22:5. Jest taka zasada, gdyby ktoś zniszczył przez przypadek winnicę komuś innemu. Ktoś ma ten werset?
Można przeczytać.
Proszę.
Jeżeli ktoś wypasie pole albo winnicę, bo puścił samopas swoje bydło i ono pasło się na cudzym polu, to wynagrodzi tym, co ma najlepszego ze swojego pola i tym, co ma najlepszego ze swojej winnicy.
Dziękuję. Winnica była cenną rzeczą. Jeżeli ktoś zniszczył, musiał wynagrodzić to w jakiś sposób. Jest werset mówiący o sabacie winnicy. Druga Mojżeszowa 23:11. Ktoś mógłby znaleźć, przeczytać. Kto?
I? Ale 7 roku zaniechasz jej, że odpocznie, aby jedli uwozy ludu twego, a co zostanie po nich, poje zwierzę pole. Także uczynisz winnicy twojej i oliwce twojej.
Dziękuję. I tutaj werset mamy, który mówi o tym, że co 7 lat ta winnica miała być pozostawiona. Owoc miał być niezbierany. Mógł być zbierany przez sług. Ale winnica miała po prostu być pozostawiona, nie służyć do produkcji. A podobny werset, ale mówiący o troszkę innym sabacie, mamy w 3 Mojżeszowej 25:11. Ktoś ma ten werset? Ktoś inny? Proszę.
To miłościwe lato 50. roku miwać będziecie, nie będziecie siać i nie będziecie żąć tego, co się samo przez się zrodzi, ale zbierać będziecie z grom z winnic zaniechanych.
Dziękuję. Czyli tutaj mamy mowę o czym? Jakie to?
Jubileusz.
To jest sabat sabatów, jubileusz i w tym czasie również winnica miała być pozostawiona. 5 Mojżeszowa, 20 rozdział, wersety 5 i 6. Ktoś przeczyta?
Następnie przemówią do wojowników na wzorcy tak. Jeżeli ktoś z was zbudował nowy dom, a jeszcze go nie poświęcił, niech wróci do swego domu, aby nie zginął w walce i by ktoś go nie poświęcił. Jeżeli ktoś zasadził winnicę, a jeszcze z niej nie korzystał, niech idzie z powrotem do swego domu, aby nie zginął w walce i by ktoś inny z niej nie korzystał.
Dziękuję. Czyli tutaj winnica postawiona jest może nie na równi, ale w trzeciej kolejności. Żoną, domem, potem jest winnica. Jeżeli ktoś nasadził swoją nową winnicę, to zwalniało go z wojska.
Przewidywał, że będzie wojna, że będzie wojna.
Mógł szybko zasadzić winnicę. A 5 Mojżeszowa 22:9. Ktoś znalazł już? Proszę.
Nie obsadzaj twojej winnicy dwojako, aby wszystko nie przekazło na rzecz świątyni. Sadzonka, którą sadziłeś i cały plon winnicy.
Do specjalistów hebrajskiego się widzę. O czym ten werset mówi? Bo są różne tłumaczenia. Ale Jak wnioskujecie? Jaki jest sens tego wersetu? Nowe tłumaczenie oddaje inaczej niż stare tłumaczenie. W każdym razie chodzi o dwa różne gatunki winogron?
Nie. Żeby nie było winogron, na ta ziemia.
No właśnie.
Znaczy, ja rozumiem, że chodzi o dwa różne gatunki, dwa albo więcej różnych gatunków winogron. No. Bo przecież wiemy, że są różne gatunki, więc żeby nie odsiewać jednej winnicy różnymi. Tak. To pewnego rodzaju ingerencja.
Może przeczytajmy jeszcze raz ze starego i nowego tłumaczenia. Stare tłumaczenie kto ma.
Nie posiewaj winnicy twojej różnym nasieniem, byś snać nie splugawił użytku nasienia, które siał i urodzaju winnicy.
Dziękuję. I nowe tłumaczenie. Jeszcze raz.
Nie osadzaj twojej winnicy dwojako, aby wszystko nie przypadło na rzecz świątyni sadzonka, którą sadziłeś cały plon winnicy.
Dziękuję. Czy wtedy nasienie, czy winnica jest plugawiona, czy może przepaść na rzecz świątyni? O co w tym wersecie?
Ja potrzebuję chwilę czasu, bo nikt nie...
To pozostawię
tu jest, tu jest odwołanie do 3 Mojżeszowej 19:19. Ustaw moich przestrzegajcie. Bydlęcia twego nie spuszczaj z bydlęty rodzaju inszego. Pola twego nie osiewaj zmieszanym nasieniem. Mhm. Także szaty, także raczej, żeby... Jeden rodzaj czegoś był. Nieważne, czy ty winorośli, czy tam...
Dobrze, to w każdym razie zostawimy ten werset. Jeżeli ktoś chce wnikać...
Parę wersji odnośnie różnych gatunków, gdyby to chodziło o winogrona, albo interpretację drugą, to też może być związane z tym, że w różnym czasie dojrzewają różne winogrona. Rozpięto jest nawet kilku miesięcy. I wtedy byłby... problem zebrać, żeby był właściwy plon z tego, gdyby różnie rzeczywiście pomieszał gatunki winogron, co są w tej chwili też tak, jak do tej winnicy Jana pracuje, że winnica cała jest podzielona na parcele. Parcele, czyli małe kawałki, które zawsze zbiera się całą parcelę od razu i oddzielnie to wino złoży się, nawet jakby odrobinę w traktorze było, to nie dosypuje się dalej nic i to się złoży wszystko, dopiero się idzie na drugą parcelę. I wtedy można mieszać na parcelach różne, w obrębie jednej winnicy, ale na parceli jest zawsze wino takie samo. Bo to zależy i od gatunku, i trochę też od naszego nasznienia, od miejsca.
Mhm, dziękuję. No nie wiem, co dokładnie znaczenia tego wersetu, może Daniel później. A inna zasada, tak ciekawa, 5 Mojżeszowa 23-24. Kto ma?
I już co wyszło z twoich ust, tego dotrzymaj i postąp tak, jak ślubowałeś Panu Bogu.
To chyba nie.
24, na pewno. 25 24.
Jeżeli będziesz do winnicy swego bliźniego, możesz wziąć winogrona, ile zechcesz do syta, lecz do swego naczynia nie płacz.
Mhm. Dziękuję. Czyli jeżeli ktoś miał gościa w winnicy, ten gość mógł jeść do syta, ale zbierać do naczyń już nie. Bez zgody właściciela.
Ja nie wiem, czy to chodzi o gościa, czy chodzi
przechodnia.
O przechodnia, który by przechodził i głodny był i szedł na przykład, bo tu następny wers mówi o łanie zboża.
No tak, ale jak przechodzeń mógł wejść do winnicy, która była otoczona murem?
No przez
płot.
Mógł zobaczyć płot? Czy widocznie to nie była kradzież? My uważamy, że każde zabranie komuś jego rzeczy to jest kradzieżą. Takie mówi prawo nasze. Natomiast to prawo mówiło, że jak ktoś miał winnicę i ktoś wszedł do tej winnicy i zabrał tylko, żeby się najeść, to nie była to kradzież. To może robić. Natomiast kradzież była wtedy, jak brał do...
Na wynos.
Na wynos. No.
przysiec.
Uzupełnieniem tego przepisu jest troszeczkę wcześniejszy fragment, 24 rozdział, 21 werset. Gdy będziesz zbierał winogrona w swojej winnicy, to nie zbieraj ostatków winogrania. To, co pozostanie, będzie dla obcego przybysza, dla sieroty i dla wdowy.
Aha, czyli mogli wejść do winnicy.
Tego płotu niekoniecznie była taka, że wszystkich miał nie puszczał.
Tak, nie było alarmu na płocie.
Tylko, że tam jest mowa o ostatkach, to by nie te ostatki mogły zbierać do naczyń, bo jaka by była różnica wtedy, jeżeli tam, nie wiem jak to funkcjonowało, czy było ogłoszone, że ja już skończyłem zbieranie w mojej winnicy i możecie przyjść sobie jeszcze pozbierać.
Dobrze. Ja mam tyle wersetów, nie wiem, czy ktoś jeszcze zna jakieś ciekawe fakty albo prawa związane z winnicą? Jeżeli nie, to przejdziemy... O!
Taki fakt, jeden z księgi sędziów, kiedy Gedeon wykonywał zboże winnic, żeby chronić przed Indianicami, czyli chyba to też było zakryte miejsce, które nie było widać z daleka.
Tak.
To jest piąty, szósty rozdział.
Masz może otwarte? Tak. Jeżeli byś mógł przeczytać.
Szósty rozdział, 11 werset. Pewnego razu przyszedł anioł pański i wysiadł pod dębem, który był w Ofra, a należał do Joasza, potomka Abiezera, podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midjańczykami.
Tak. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby coś dodać do...
Patrzyłem na ten werset. Znaczy, jak zwykle nowy przekład pozwala sobie na interpretację jakąś, która jest kompletnie niezrozumiała. Natomiast samo to wyrażenie tam, że aby nie była święta pełnia twojego urodzaju. Tak jest napisane. Można za to słowo, które nie, że tak tysiącego tłumaczenia zawsze długa temporada, aby wszystkie nie zostały uznane za święte. To jest najbardziej dosłowny przykład.
No też.
Tak rzeczywiście jest napisane. A teraz co to znaczy, to każdy może sobie próbować wymyślić, ale ten przekład Biblii Gdańskiej, że na przykład jak szatan mówi do Pana Boga, że zabierz mu to, co ma, zobaczysz, czy ci nie będzie w twarz błogosławił. Bo na tym szczycie nie będzie przeklinał. Że czasami to, te słowa nabierają przeciwnego znaczenia, jeżeli są użyte w określonych kontekstach. Tutaj jest taki komentarz żydowski też do tego wersetu, że to słowo, żeby nie był uznany za święty, właśnie w takim przeciwnym znaczeniu. Jaka jest zasada, tego nie wiem, ale czasami tak jest i jest to potwierdzone przez komentarz żydowski, że aby nie było, nie był uznany za przykry ten owoc. Ale z czego to wynika? Tak jak Paweł mówił, że być może chodziło o rozdzielenie różnych gatunków win, że jeśli miały się dwa gatunki różne, to żeby ich nie mieszać, tylko żeby mieć na oddzielnych działkach rozdzielonych i wino traktować oddzielnie z tego, żeby mieć pojęcie. Ale
czyli nie wiemy dokładnie, o czym ten werset mówi. Wiemy dokładnie, że nowe tłumaczenie jest niepoprawne.
Że o świątyni tam nic nie ma, że to jest po prostu typowe dodawanie. Natomiast jest o świętości i teraz nie wiadomo, czy tą świętość traktować
świętość
dosłownie, czy jako przeciwieństwo, tak jak komentator żydowscy. I jak zatem Biblia Gdańska prawdopodobnie, przypuszczam, że Daniel Mikołajewski zaglądał do Raszego, który był wtedy już wydany i dlatego właśnie tak przetłumaczył.
Może jest jakaś spekulacja, ale może było przyjęte w narodzie izraelskim, że tylko pewne gatunki dawały naprawdę piękną winorość i ona była składana na ofiarę, czy te wino tych owoców najlepszych. I jeśli ktoś chciał trochę zakombinować, to dodawał nasienia takiego bardziej pośredniego i wtedy wychodziły te no nie najpiękniejsze, nie najlepsze gatunki wina i były też oddawane jako ofiara Panu i w tym sensie to splugawienie następowało swego rodzaju, że nie było już takie optymalne i najlepsze. Mhm.
Ja myślę, że nie są jeszcze trzeba sugerować jakikolwiek związek tutaj z ofiarami, tylko po prostu
ale splugawienie
dlatego, że na przykład nie wolno było nosić szaty z dwóch rodzajów i to też było nieświęte w znaczeniu czystości rytualnej, to było nieczyste rytualnie, niekoniecznie w celu oddania do świątyni, tylko że w ogóle na co dzień chciał zachować czystość rytualną, nie będąc czysty, nie mógł korzystać z ofiar. On, więc nosząc złe ubranie, czy pijąc mieszane wino, on sam był nieczysty, nieświęty.
Tak, najprawdopodobniej wydaje mi się, że ten werset mówi o dwóch rodzajach
winorośli, która zanieczyszcza całość produktu tej, czyni go nieświętym, niekoszernym, byśmy dzisiaj powiedzieli.
Czyli jeżeli ktoś chciał mieć dwa rodzaje winogron,
to tak jak Pan powiedział,
dwie winnice.
Na oddzielnych działkach. Dwie oddzielne, znaczy wydzielone działki, z których wiadomo, że zbiera się oddzielnie wino, oddzielnie winogrona i produkuje z nich inne wino.
Dobrze. Teraz chciałbym, byśmy przeszli do następnego pytania. Po tym...
Jeszcze jeden, czego chodzi się wieku winnicy, bo... Aha. Ciekawostka tylko, że nie ma jeszcze dobrze. Winnica jest około 40-50 lat. Owocuje już w drugim roku, są malutki jakiś tam hit jedna jakaś taka rozna. W trzecim już w zasadzie jest trochę winogron. W trzecim roku już się chodzi i się zbiera. Jeszcze są małe, ale już je zbiera. I przez blisko owocuje jeszcze dłużej, ale jest taka prawidłowość, że jak już te zmniejszają się ilości na tych starych krzakach, to nie ma sensu trzymać, karczuje się całą winnicę, sadzi się nową wtedy, żeby znowu były większe plony.
A, czy nie wymienia się poszczególnych krzaków, tylko całą winnicę?
Poszczególne krzaki tylko wtedy, jak zniszczą zwierzęta, czy coś tam, czy człowiek zniszczy, wtedy wymienia się ten krzak. Ale tak to się poszczególnymi parcelami wymienia. I w każdym roku, tam gdzie jestem, niszczy się parędziesiąt takich parcel, które już mniej owocują, całą się karczuje do zera, orają, przybują od nowa całą parcelę, wybierają kamienie, nowe dają, od podstaw robią nowy ten kawałek i zasadzają nowe, ten cały steraż, brudy, słupki, wszystko nowe, albo nowy gatunek, albo taki sam, który zależy. I na tej winnicy każdego roku jest tam paręnaście nowych całkiem tych i to jest tak, że zanim się zasadzi, przynajmniej rok odpoczywa ziemia. Przynajmniej 2-3 lata ziemia odpoczywa po zniszczeniu tej parceli jednej. Mhm.
Czyli ciekawe, 40-50 lat życie winnicy, a potem właśnie trzeba...
Świetny czas do eksploatacji takiej parceli.
No to tyle.
Ale od zasadzenia powiedzmy...
Już w drugim roku już się odrobinkę zbiera.
Czyli znacznie szybciej niż na przykład... inne drzewa, o których mówiliśmy.
A w trzecim roku już są te dwie gałązki, już są pędy do góry. Ona jest zatrza, ale już są w zasadzie pełnowymiarowe pędy już są.
Ale przeciętny czas, Paweł, ile tam? 10-15 lat?
40-50.
Dobrze, to teraz takie trochę przewrotne pytanie. Po tym, gdy już wniknęliśmy w szczegóły związane z winnicą, powiedzmy sobie, dlaczego byśmy się zastanawiali nad tymi szczegółami? Dlaczego w ogóle mówimy o winnicy? Po co nam to? Czego oczekujemy z tego rozważania o winnicy?
Mówiliśmy, że jest symbolem Izraela i ten już tekst z Izajasza, dalsze wersety wprost mówią, że winnicą Pana jest właśnie, otóż tą winnicą właśnie z tych wcześniejszych wersetów jest dom Izraela.
No właśnie, to w takim razie przeczytajmy sobie cały ten fragment. Ktoś może otworzy proroctwo Izajasza. Licia, masz otwarte?
Nie, ja to mam z tego...
To ktoś, znaczy... proszę, przeczytajmy od pierwszego do którego? Do dziewiątego.
5-10.
Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku urodzajnym. Przekopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetne szczepy. Zbudował w niej wieżę i wykuł w niej trasę. Oczekiwał, że wyda szlachetne grono, lecz ona wydała złe owoce. Teraz więc, obywatele jeruzalemscy i mężowie obcy, rozsądźcie między mną i między moją winnicą. Cóż jeszcze należało uczynić mojej winnicy, czego ja jej nie uczyniłem? Dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne grona, a ona wydała złe owoce? Otóż teraz chcę wam ogłosić, co uczynię z moją winnicą. Rozbiorę jej płot, aby ją spasiono. Rozwalę jej mur, aby ją zdeptano. Zniszczę ją doszczętnie. Nie będzie przecinana ani okopywana, ale porośnie cierniem i ostem. Nadto okaże obłokom, by na nią nie spuszczały deszczu. Zaiste, winnicą Pana zastępów jest dom izraelski. A narzędzie nie chcą robioną jego latoroślą. Oczekiwał prawa, a oto bezprawie. Sprawiedliwości, a oto krzyk. Do 9, tak?
Myślę, że wystarczy tego wersetu. Spróbujmy zastanowić się nad tym fragmentem. Jak zdefiniowana, znaczy definicję winnicy mamy tutaj w wersecie 7. Zaiste winnicą Pana zastępów jest dom izraelski. Co to oznacza? Jeżeli mamy powiedziane dom izraelski, to co powinniśmy rozumieć pod tym pojęciem? Państwo, społeczność, naród. W jakiej postaci? Czy powiedzmy naród, który wyszedł z Egiptu i szedł po puszczy przez 40 lat? Czy to była już winnica? W jakiej formie narodowej czy państwowej możemy mówić o winnicy?
Mogę?
Proszę.
Myślę, że naród zorganizowany w państwo, a to dlatego, że werset drugi mówi o tej właśnie już jakiejś organizacji, czyli o wieży, coś o prasie. Tutaj nie widzę o tego ogrodzenia.
No jest potem o ogrodzeniu, że...
Czyli wydaje mi się, że naród, ale zorganizowany już państwo, czyli jakiś pewien system. To odpowiadając wprost, może nie ten naród, który dopiero się organizował, szedł po puszczy i był jeszcze jakby w luźnej formie, jedynie więzy krwi wyłączyły, ale już ten taki, który otrzymał prawo, nie chcę tam dalej informacji, ale no jako jeszcze system.
Dobrze, a gdybyśmy mieli porównać na przykład trzy okresy. Okres wędrówki po puszczy, okres sędziów, okres królów. Od którego momentu byśmy powiedzieli, że naród izraelski był winnicą? I dlaczego?
Dostał prawo i dostał swoją ziemię, tam, który mieszkał. I właśnie w tym państwie jako zorganizowany właśnie funkcjonował, nie wiem, król jako rządził i kapłani, którzy sprawowali ofiary.
No wspomniałaś o królu, a gdy byli sędziowie?
No ale oni też prawo próbowali utrzymać. Byli kapłani też, nie?
Znaczy sędziowie byli zwykle powoływani na czas zagrożenia. Nie wiem, czy to ktoś może lepiej zorientowany w historii. Czy był taki okres, gdy nie było panującego w Izraelu, gdy nie był wybrany sędzia, ponieważ nie było zagrożenia?
Był.
Czyli kto wtedy panował?
Pan Bóg panował, natomiast to Samuel, który sądził. A nie była przez całą operację Samuela zagrożenia.
No tam jakiś system mieli przyszły, czy to nie było tak, że nikt niczym nie zarządzał, bo ten system temienny tam było jakąś hierarchię między plemionami, pewnie też jakoś byli starsi, właśnie byli każdy już w czasie wędrówki to było wyznaczone, także jakoś to funkcjonowało, to nie było zupełna swoboda i każdy robił coś.
Znaczy ja rzucę tezę, może zgodzić się nie, czy nie, może poza jakiś inny punkt krytyczny znajdziemy. Były pewne prawa, które miały obowiązywać, gdy Izrael wejdzie do ziemi. Gdy podzieli tą ziemię, gdy zamieszka w ziemi, pewne prawa dopiero zaczęły obowiązywać. Na przykład prawo tego, by każdego roku przychodzili do miejsca wybranego przez Pana, czyli do Jeruzalem. No to prawo zaczęło obowiązywać dopiero, gdy zeszli do ziemi, czyli po podziale ziemi. I przedtem ten system jak gdyby nie obowiązywał. Więc taka teza pierwsza robocza. Izrael stał się winnicą, gdy weszli do ziemi. Czy ktoś by się zgodził, albo nie zgodził? Piotr.
Ja może przeczytam werset. 70, psalm 80, werset od 9. Tyś macicą winną z Egiptu przyniósł, wyrzuciłeś pogan, a wsadziłeś ją. Uprzątnąłeś dla niej, sprawiłeś, że się rozkorzeniła i napełniła ziemię. Okryte są góry cieniem jej, a gałęzie jej jako najwyższe cedry. Rozpuściła lat rośnie sobie aż do morza i aż do rzeki gałązki swej. Czyli kiedy jest w ziemi, to jest winnica, bo poganie są, to są tylko przygotowanie gruntu i tam się rozrasta, wtedy się pojawia winnica, jak żyją w ziemi, zgodnie z tą definicją.
Czyli gdy wędrują po puszczy, są jeszcze poszczególnymi krzakami, gdy wchodzą do ziemi, są już zorganizowaną winnicą. Nawet wtedy, gdy nie ma żadnego przywódcy, gdy nie jest wybrany sędzia, który by dowodził całym narodem, mają zespół praw, które powodują to, że mogą być nazwani w nim posłami.
Ostatnio analizowali właśnie sprawę zakonu, znaczy początku obowiązywania tych przepisów i prawie całe wszystkie przepisy dotyczące świątyni, Pascha i tak dalej zaczęło funkcjonować dopiero po wejściu do Ziemi Obiecanej. Także były dane wcześniej, ale przez te 40 lat na pustyni nie obchodzono tych świąt, tylko dopiero po wejściu.
Tutaj Izajasz, ten pierwszy werset mówi, że winnice mały i miły na pagórku urodzajnym. Na pagórek urodzajny dopiero dostali Żydzi po wejściu do ziemi obiecanej, że była obietnica, że wprowadzę was do ziemi mlekiem i miodem płynącym, czyli urodzajnej, a po pustyni no...
Tam... Było tak, że w czasie wędrówki na pustyni nie byli karani za zastępstwo. Też nie można powiedzieć, że oni... No na pustyni to tak sobie szli i nic nie obowiązywało.
No wiem, ale mówię, że dopiero to...
Jak konar byli karani też już w czasie wędrówki.
Dobrze, ale czy ktoś ma zdanie przeciwne, że winnica zaczęła się wcześniej, później? Jeżeli nie, to przyjmiemy taką roboczą hipotezę, że o winnicy mówimy... Początek winnicy wiązałby się z wejściem do ziemi. Teraz próbujmy sobie zdefiniować te elementy, które są wymienione tutaj w proroctwie. Może zastanówmy się, do jakiego poziomu szczegółowości powinniśmy chodzić. Bo na przykład te słupy i liny nie są wymienione tutaj w proroctwie. Powinniśmy się zastanawiać nad tym, czym są poszczególne krzewy, czym są te konstrukcje, które utrzymują krzewy. Mamy tutaj wymienione następujące elementy. Jest wieża, są szlachetne szczepy. Są szlachetne szczepy, czyli krzewy. Jest wieża, jest prasa i potem wspomniany jest płot i mur. Czy to są dwa różne elementy, płot i mur? Czy to jest po prostu powtórzenie, oznacza to samo? Po prostu urodzenie. Prawdopodobnie to samo. No więc zacznijmy od...
Jest taka możliwość, jak myślę, że tym murem jest cała winnica, czyli ta cała, a płotne poszczególne parcele.
O, jeżeli tak było, że były podzielone parcele.
Wygląda, nie mówię, że... Dobrze. A prawie zawsze są różne gatunki, to jest od kilka rzeczy ma na dobór. Jedno, że różnie owocują w czasie, więc można rozłożyć pracę szerzej. Drugie, że różne są smaki zawsze, że lubi się różne rzeczy rozdziela się, tak jak się ma kilka gatunków jabłoni czy innych rzeczy. Jest kilka gatunków win, prawie wszyscy mają. Trzecie, że pewne gatunki jak w niej owocują w danym czasie, czy zależy od pogody, to inny gatunek wtedy da panu więcej. Jest zawsze jakiś tam plon jest tego, że różne gatunki mają bardzo często. Nie wiem, czy oddzielali je płotem, czy nie, ale jest taka możliwość.
Dobrze. Spróbujmy sobie zdefiniować te elementy, które są wymienione wprost. Zacznijmy od tych szczepów szlachetnych, czyli krzewów innych. Co to może oznaczać? Czyli... całą ludność Izraela?
W zasadzie 9 z psalmu mówi. Tyś przeniósł minorość z Egiptu.
Czyli przeniósł ludzi. Po prostu.
Zdano się pokoleń.
Dobrze. Następny element wewnątrz muru to jest właśnie ta wieża i prasa. Jak zdefiniować? Właśnie Paweł mówi o innych proroctwach. Ten psalm, o którym wspomniał, to jest psalm 80, wersety od 9 do 17. No i to jest chyba jedyny psalm, który mówi o winnicy w taki symboliczny sposób. Potem mamy jeszcze kilka razy winnicę wspomnianą w pieśniach nad pieśniami. Co jeszcze? W Izajaszu w 3 rozdziale, 14-15 werset, też mamy właśnie winnicę w tym znaczeniu symbolicznym.
Jeremiasz 2 rozdział
21
Tak, Jeremiasz 12 rozdział. 10-11 werset mówi o przyszłości. Ta winnica będzie zniszczona. Ale wróćmy do tego naszego podstawowego fragmentu w 5 rozdziale i spróbujmy się zastanowić. Następny element to właśnie wieża i prasa. Krzysiek.
Są miejsca w Biblii, które przedstawiają prasę jako narzędzie gniewu, jako coś, co sprawia, że te grona są tłoczone, jako synonim karania. Ale myślę, że akurat to miejsce w proroctwie Izajasza o tym nie mówi. Wydaje mi się, że tutaj wieża i prasa mogą przedstawiać jakby Boże oczekiwanie na to, że z tej winnicy będą duże plony. Że ta winnica będzie owocować, że tak jak normalnie jeżeli otrzymuje się plon z winnicy, te grona są tłoczone, tak i tutaj Pan Bóg miał nadzieję, że z tej winnicy będzie pożytek i dlatego przygotował tą winnicę pod dobre plony.
Tak, dobrze. To w takim razie zastanówmy się, czy jest zdefiniowany plon o winnicy w tym fragmencie?
Jest, co miało być owocem?
Tak. Co miało być owocem, produktem końcowym winnicy?
Prawo, tak. Sprawiedliwość.
Prawo i sprawiedliwość.
Werset który? 7 werset. Zaiste winnica Pana zastępów jest dom izraelski, a mężowie lipcy umówioną jego lat roczną. Oczekiwał prawa, a oto bezprawie, sprawiedliwości, a oto krzyk. Czyli to jest produkt końcowy. Prawo i sprawiedliwość. Prasa służy do... Prasa służy do tego, by stworzyć to wino, czyli stworzyć to prawo i sprawiedliwość. Czyli co byłoby prasą, która tworzy ten owoc?
Prawo Boże.
Można nazwać to świątynia w sensie takim fizycznym i duchowym, że tam jednak ten owoc się przynosiło zarówno dziesięcinę, jak i owoc duchowy był gdzieś tam przez to później błogosławieństwo, bo wie, że to jest takim może miejscem, które Pan Bóg jakoś dał, gdzie mógł ten owoc przynosić i fizycznie i może duchowy.
Lidia mówi prawo.
Może świątynia.
Może przywódcy duchowi, Daniel?
Prawo, czyli sąd. Prawo to jest znowu błędne tłumaczenie. Sprawiedliwość można przetłumaczyć, oryginalnie jest słowo miszpat. Miszpat nie oznacza prawo, Tora, Ewangelinę. Miszpat oznacza sąd. Więc przykład sądu, a jest krzyk, czyli...
Co jest
prawdą? No nie, bo tu są te, właśnie cały czas słowo prawa, i, żeby wiedzieć, że tam jest słowo sąd. Natomiast jest... Zamiast rozsądzania jest krzyk, jest przeciwieństwo i te dwa elementy są sprawiedliwość i sąd.
A czy miałbyś myśl jakąś na temat wieży, co czyli prasy jako narzędzia, które tworzy właśnie tę nową skończoność?
Znaczy, no ja osobiście kojarzyłem go właśnie z sądem, dlatego że jest to urządzenie do wyciskania. Ale też w pewnym sensie, no, to zależy jeszcze płodem, znaczy ten do ogrodzenia trzeba zdefiniować też. To było ogrodzenie. Tak, tam się ktoś zgłaszał.
Ja dodam, co Dani mówił, sprawiedliwość sąd, i sąd są gruntem stolicy Twojej. To jest Psalm 89, 15 werset. Tylko, że tego Pan Bóg oczekiwał.
No, ale to jest właśnie owoc. Natomiast ta prasa jest narzędziem, który pomaga stworzyć ten owoc. Czyli zastanawiamy się w tej chwili w strukturze izraelskiej, co było takim elementem, który pozwalał stworzyć ten dobry owoc. No i mówimy, czy to był zakon dany narodowi, no, byli nauczyciele, byli kapłani, był cały system rytuałów i praw, które wskazywały, jak żyć. Być może właśnie cały ten zespół był tą prasą, która miała przynieść dobry owoc. Nie przyniosła. Znaczy, tam są te trzy elementy, bo jest wieża, prasa i ogrodzenie, więc powszechna myśl, że ogrodzenie to jest właśnie Tora, to jest tą osłoną, takim ogrodzeniem. Wieżą jest instytucja prorocka do korekty, natomiast pracą jest sąd, to jest instytucja sędziowska, w ramach dokonywały się sądy, że różnice między ludźmi, czy dotyczące życia, czy interpretacji prawa były weryfikowane przez sędziów. Jeśli to nie pomagało, to przez sędziego najwyższego, na przykład króla lub kapłana. Więc ta instytucja sądu, która tak powiem, ściskała ten problem, ona miała produkować rzeczywiste zastosowanie prawa w życiu, bo jak wiadomo, no, prawo jest, to Tora jest sformułowana ogólnie, natomiast kiedy dochodzimy do konkretnego sporu, czy tak mogę zrobić właśnie na przykład naszą chociażby z tą winnicą? Czy mogę posadzić krzak o krzaka różnych, czy nie? A jeżeli obok działki, to czy muszą być rozdzielone, czy nie? Czy mogę je uprawiać razem, czy nie? To trzeba było rozstrzygnąć w praktyce. I teraz no, ludzie nie wiedzieli, więc szli do starszyzny, ustalili, jeżeli nie pomagało to do kampana, pracowali jakąś praktykę tego prawa, jak uprawiać winnicę, żeby owoc tej winnicy był święty. I ta instytucja sądu, to rozsądzanie, no, ono pomagało ścisnąć tę rzeczywistość i wypracować. Ale to...
I w Izraelu nie było czegoś takiego, jak dzisiaj mamy Trybunał Sędziowski. Tam sądzono w ramach, byli jacy sędziowie, ale
były też sądy wyższej stanu.
Tak.
Ja myślę, że kwintesencją tego, co oczekiwano od winnicy, jest werset 8. Biada wam, którzy przyłączacie dom do domu, a rolę do roli przyłączacie. Także miejsca innym nie staje, jakobyście tylko sami mieszkać mieli na ziemi. Myślę, że kwintesencją tego, co oczekiwano od winnicy, to jest to, żeby dla wszystkich stawało miejsca i każdy, żeby żył tak, jakby, żeby drugi człowiek mógł obok niego żyć. A brakiem owocu to jest tego, że mieszkamy tak, jakbyśmy mieli sami tylko mieszkać na ziemi, czyli robimy wszystko dla swojej wygody. Sentencją winnicy jest owoc, żeby widzenie drugiego człowieka, że nie jestem sam i muszę przestrzegać prawa, żeby drugi człowiek mógł żyć na ziemi. To było kwintesencją prawa. I wygnanie narodu i rozburzenie winnicy było, przyczyną tego było to, że po prostu żyli tak, jakby tylko sami samolubnie żyli. Nie przestrzegali sabatów, nie przestrzegali roku jubileuszowego. Pan Bóg od nich oczekiwał, że stworzą taką społeczność, w której każdy będzie mógł szczęśliwie żyć i drugi człowiek będzie akceptowany, będzie w razie potrzeby będzie się mu pomagało, że stworzą społeczność. To było owoc winnicy. A pisze, że tego nie było.
I główny problem to skorumpowanie systemu sędziowskiego. To znaczy, że sędziowie rozsądzali sprawy niesprawiedliwie.
Bo przyłączacie, to nie musiał sądzić. Jak kupił od kogoś grunt, to nie musiał sądzić. On był niesprawiedliwy, bo wiedział, że nie wolno było kupować.
Tak. Dobrze. A to może zakończmy w tej chwili kwestię prasy, a zastanówmy się jeszcze przed chwilkę nad płotem. Daniel wspomniał, że to może oznaczać Torę. Tylko tutaj werset wspomina, że Pan Bóg ukaże tą winnicę przez to, że rozburzy płot i wtedy wszyscy z zewnątrz będą mieli swobodne wejście i zniszczą tą winnicę. Czy odebranie prawa mogło spowodować właśnie
napływ z zewnątrz wrogów, zniszczenie winnicy. Jak to zrozumieć?
Ja powiedziałem, że taka jest ta poprzeczna myśl. Sam mam właśnie te, nie do końca to mam ułożone, bo mam jeszcze drugą myśl, która jeszcze nie jest z tym związana. W tym sensie mogłoby to być, że Pan Bóg przymierzem jakby związał się z Izraelem, gdyby prawo identyfikować jednocześnie z przymierzem, łączyć z przymierzem. Że Pan Bóg się zobowiązał do ochrony pod warunkiem, że Żydzi będą przestrzegać jego prawa. Jakby Pan Bóg, ja ze swojej strony ochronę swoją zdejmuję, dlatego że wy tego prawa nie realizujecie. W związku z tym jest też i ochrona, czyli to przymierze, które było, wiązało Izraela z narodem, przymierze prawa, ono jakby zostało.
Czyli jak gdyby to jest...
Nie wiem, czy umiałbym tak do końca bronić tej tezy, bo tak mówię, że taka jest.
Tak. Czyli to przymierze jak gdyby gwarantowało bezpieczeństwo, że Pan Bóg zabezpieczy bezpieczeństwo Izraela, to fizyczne, od nieprzyjaciół zewnętrznych, a gdy Pan Bóg jak gdyby odejmie to bezpieczeństwo, znaczy każdy będzie mógł najechać Izraela i zniszczyć go. Widzę wiele rąk zgłaszających się. Mamy 10 minut.
Było, że jak dopóki przestrzega Izrael prawo Boże, no to miał błogosławieństwa. Jeżeli przestał przestrzegać właśnie tego prawa Bożego, no to go różne właśnie doświadczenia typu, że do niewoli, wybici i tak dalej, właśnie za brak tego prawa.
Ja może przepraszam, ale nie uwzględnię tych rąk zgłaszających się w tej chwili, bo chciałbym jeszcze jedno pytanie postawić, które wiąże się z następującą rzeczą. Tutaj mówimy o Izraelu, który był pod prawem. Mówimy o wieku żydowskim. I gdy nie mamy czasu na przypowieść z Ewangelii Mateusza, zresztą wszystkie Ewangelii oprócz Jana podają tą przypowieść, tam mamy do czynienia z Izraelem właśnie w okresie żydowskim. I przypowieść mówi o tym, że ci źli winiarze, ci ludzie, którzy doglądali winnicy, zostaną zniszczeni i praca zostanie oddana nowym winiarzom. Więc myślimy o winnicy jako tym dawnym Izraelu. Natomiast postawię ostatnie pytanie już na dzisiaj, bo więcej czasu nie mamy. Czy myśląc o przyszłości, o przyszłym Izraelu, też możemy używać symbolu winnicy? Jeżeli tak, to jaki werset, jaki tekst w Biblii sugerowałby to, że możemy właśnie myśleć o przyszłym Izraelu jako o winnicy? I czy obraz winnicy pomaga nam w rozumieniu tego, co się dzisiaj dzieje, co się stanie w przyszłości? Ja może też zasugeruję pewną rzecz. Proroctwo Izajasza mówi o zniszczeniu winnicy i raz to zniszczenie mogliśmy, to znaczy nastąpiło. Gdy Pan Bóg zdjął swoją ochronę, najechał Babilon, kompletnie zniszczył Izraela, ludzie zostali wysiedleni i potem, po powrocie z niewoli babilońskiej, możemy obserwować proces odradzania się tej winnicy na nowo. Potem, po roku 70 naszej ery, czy 135, nastąpiło nas kolejne zniszczenie winnicy. Tym razem już całkowite, praktycznie na prawie 2000 lat. Czy w tej chwili obserwujemy kolejny proces odradzania się winnicy? I które elementy tej winnicy już się odrodziły, które jeszcze nie? Na co czekamy? Czy obraz winnicy pomaga nam w jakiś sposób zrozumieć to, co dzisiaj się dzieje, co stanie się w przyszłości? Czy ktoś... Paweł pierwszy?
Mi się wydaje, że są pewne już takie oznaki, ale nie upatruję tego z wydarzeniami związanymi z odwrotem się Izraela bezpośrednio. Właśnie Ewangelia Jana, która nie podaje tej przypowieści o winnicy, to jednak mówi o winnicy, o prawdziwym krzewie winnym. Tak samo jak Jeremiasz mówi o prawdziwym szczepie, który został przywieziony z Egiptu, tak samo Jezus mówi o sobie, że ja jestem tym prawdziwym szczepem z Egiptu. I mówi też coś takiego, że wy jesteście ratoroślami i że nie możecie wydawać owocu, jeżeli nie trwacie w krzewie, a ojciec jest winogrodnikiem. Pokazuje tutaj to, że została zasadzona nowa szlachetna winorość, dlatego że tamta winorość, chociaż była szlachetna, to jednak stała się dzika. według psalmu. W związku z tym została wycięta i zasadzona nowa, która jest de facto Jezusem Chrystusem. I wydaje mi się, jakkolwiek by nie rozumieć przyszłego królestwa mesjańskiego, czy też królestwa Izraela, to zawsze on będzie już rósł na tym nowym szczepie winnym, którego nie trzeba zmieniać, ponieważ on wydaje dobre owoce. Jeżeli będzie jakaś nowa społeczność izraelska w formie królestwa, to ona będzie cały czas wydawała owoc w tym szczepie, który już jest zasadzony. Być może będą takie elementy jak mur, być może inne dodatkowe, ale ta jedna myślę, że będzie niezmienna. Dlatego Izrael, jeżeli będzie kiedykolwiek jeszcze pod łaską, to na pewno będzie to związane z Jezusem Chrystusem, gdyż oni będą musieli zobaczyć tego, którego przewodu. Oni będą musieli go przyjąć i wydawać owoce w Jezusie Chrystusie. Tak jak to wydaje proszę tylko Jezus.
Dziękuję. I nad tym chyba się więcej zastanowimy jutro, gdy będziemy mówili o chrzewie Paweł.
To znaczy tak, myślę, że ponieważ jeżeli chodzi o ten mur i płot, to ja sobie go definiuję jako państwowość. Jeżeli chodzi o prawdę, to myślę, że no tak się skłaniam do tego, co było mówione, że to jest sąd, to jest jakieś rozsądanie. A jeśli chodzi o wierzę, to znowu wydaje mi się, że to jest związane z kapłaństwem. Zawsze było związane z kapłaństwem, z przybytkiem, a później ze świątynią, czyli z czymś takim, co się zawsze gdzieś było centralnie, widoczne było dla narodu izraelskiego. I to, co dzisiaj, no, na twoje pytania odpowiadając, to, co dzisiaj wyraźnie ja widzę, no to jest to, że się odbudowuje płot. Znaczy, że się odbudował płot, mózg w postaci państwowości. W postaci tego, że dostali, że naród izraelski jest tam zgromadzony i że w pewien sposób jest odrębniony, to nie poprzez to, że powróciły do niego państwowość. Natomiast no nie mają jeszcze praw na sercach wypisanych, to nas oczekuje tę część wypełnienia tego. I nie ma tej instytucji tego duchowego kapłaństwa, które ma obarczuwać nam. Natomiast podobnie jak Andrzej widzę to, że to jest związane z panem. Ja to bardzo wiążę z tym, że no właśnie powrót państwowości, czyli tego elementu muru i płotu, jest związany z powrotem Pana.
Tak. Jeżeli mogę tylko zwrócić uwagę, gdy Izrael wrócił z niewoli babilońskiej, co było odbudowane jako pierwsze? Najpierw był ołtarz i potem zaczęli odbudowywać świątynię, a potem ta praca jak gdyby zamarła i znowu poczęto odbudowy mur. Pytanie, czy możemy jakąś analogię na dzisiejsze czasy, czy tak to dzisiaj jest, czy może inaczej. No, ale ogólnie na to pytanie. Piotr.
My patrzymy państwowość. Jak Izrael wszedł do ziemi za czasów sędziów, to czy tworzyli państwo, czy nie? Dzisiaj ludzie by powiedzieli, że nie. Dzisiejsi naukowcy powiedzieli, że jakie to państwo było. Armii nie miało, stałej władzy nie miało. Tak, ale to nie jest takie państwo w naszym rozumieniu. To po prostu byli ludzie mieszkający na tej ziemi, którzy stworzyli społeczność. Niekoniecznie ona musiała się nazywać państwem. Jak Żydzi przyjechali w 1878 roku i później zaczęli osiedlać się, to nie tworzyli państwa. Natomiast byli w ziemi i ja myślę, że już zaczęli tworzyć winnicę. Chociaż nie było państwa. Bo powiedziane jest, przywiozę ich, posadzę na ziemi i wtedy jest winnica. Czyli niekoniecznie
to musi być państwo. Ale jeżeli bym mógł zwrócić uwagę na to, co powiedzieliśmy. Powiedzieliśmy, że winnica jest wtedy, gdy weszli do ziemi i zaczęły obowiązywać pewne prawa, które już były dane wcześniej. No więc gdy przyjechali do ziemi izraelskiej, założyli kilka osad, czy można to nazwać winnicą, jeżeli powiedzmy wszystkie prawa, które muszą przestrzegać, może nawet jeszcze nie obowiązują. Czy możemy ich nazwać winnicą? Daniel się proszę.
W przypowieści Pana Jezusa również Izrael jest nazwany winnicą, która nie oddaje pożytku, ale jest winnicą, a więc dlaczego mamy to jakby wiązać z winnicą w czasach Jeremiasza również nie przynosiła spodziewanych pożytków, nie przestrzegano prawa. Dzisiejszy Izrael jest podobny w sytuacji, tylko mamy taką nadzieję, że kiedyś to zostanie zmienione, chyba że jeszcze jakiegoś innego założenia nowej winnicy oczekiwać, bo na pewno są pytałeś, jakie postawiłem winę. No Piotr cytował już kilkakrotnie ten pieśń nad pieśniami, drugi rozdział, gdzie jest ten głos miłego mego. Oto on idzie skacząc po tych górach, podskakując po pagórkach. Spodziewamy się, że to jest jakiś proroczy obraz którego przyjścia i potem jest napisane, że figowe drzewo puściło niedojrzałe figi swoje, macice winne rozkwitłe wonią wydały. Później jest jeszcze, połapcie nam liczki, liczki małe, które psują winnice, ponieważ winnice nasze kwitną. Więc ten czas przyjścia, jeśli to jest skakanie po pagórkach miłego, który mówi do winnicy przyjdź, jest związany, jest obrazem drugiego przyjścia Jezusa, to on jest związany również z niedojrzałymi owocami drzewa figowego i z kwitnięciem winnic, a więc jeszcze przed wydaniem owoców. Więc można by powiedzieć, że ta winnica dzisiejsza, ona owocu nie wydaje, ale ona kwitnie, ona jest założona i ona ten owoc spodziewany przyniesie. O tym mówi prorok Joel, który też trudno jest literalnie traktować ten drugi rozdział, kiedy mówi, że drzewa przyniosą owoce swoje, figowe drzewo i macica winna wydadzą moc swoją i tak dalej. Potem jest powiedziane, wtedy będzie wyleje ducha mego na wszelkie ciało. To znaczy nie tak, że Pan Bóg wyleje ducha, a oni przyniosą owoc, tylko odwrotnie. Oni, winnica i figowe drzewo przyniesie owoc, a następnie Bóg wyleje ducha.
Piotrze, ty chciałbyś coś dodać jeszcze? Bo jak
no jeszcze pieśń nad pieśniami, ostatni rozdział mówi, jeżeli jest murem, zbudujmy na niej pałac, a jeżeli drzwiami oprawmy, jam jest mura, piersi moje jako wieże, winnice miasta. I jest znowu nawiązanie do winnicy w pieśniach salomonowych. Także pieśni nad pieśniami wyraźnie tam wspomina o winnicy w skojarzeniu z oblubieńcem, który przychodzi do winnicy.
Dziękuję. Ktoś jeszcze?
Jeszcze w pieśniach w drugim rozdziale sprowadził mnie w dom wina.
Elementy się powtarzają, te, które występują wokół winnicy. Zagrodę rozerwanie jej, obaliny jego naprawie, powoduje jako za dni dawnych. Werset 15, a takich szczepie w ziemię ich, że nie będą więcej wykorzenieni z ziemi swojej, którą im dał, mówi Pan Bóg mój. I to jest to proroctwo, do którego nawiązuje apostoł święty Piotr, gdy mówi do Żydów. W Dziejach Apostolskich, w 15 rozdziale, jeszcze nawiązuje, mówi o jednej takiej rzeczy, o powrocie. Wtedy się wrócę. Czyli jest to umiejscowienie w czasie, kiedy ta rzecz ma się rozpocząć. Budowania, wszczepienia w ziemię. To jest Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, od 14 wersetu.
Dobrze, dziękuję. Ja spróbuję troszkę rozciągnąć czas. Już jesteśmy po czasie.
Około 500 wersety znalazłam, nie wiem, czy już były znankowane z proroctwa Ozeasza, 14 rozdział, gdzie mamy jeszcze kolejne piękne symbole, jest napisane od 5 wersetu. Będę Izraelowi jako rosa, że się rozkwitnie jako lilia, w porównaniu do jeszcze jednej rośliny, a zapuści korzenie swoje jako liban, rozrosną się gałęzie jego, a ozdoba jego będzie jako oliwne drzewo, a woni jako libańska. I 7 werset, nawrócą się, aby siedzieli pod cieniem jego, ożyją jako zboże i puszczą się jako winna macica, której pamiątka będzie jako wino libańskie, czyli odrodzenie się jako winna macica.
Jeszcze, jeżeli będzie pozwoli. Jedno pytanie, może dwie odpowiedzi. Zastanawiam się nad taką kwestią. Izrael był odosobnionym narodem. Ta winnica to było po prostu ogrodzenie ich od wszystkich innych narodów. I mieli przynieść właśnie ten owoc sprawiedliwości. W przyszłości mówimy o tym, że w zasadzie cały świat stanie się Izraelem i będzie musiał przynieść owoce sprawiedliwości. Czy w przyszłości potrzebna jest winnica? Czy potrzebne jest odgrodzenie od kogoś innego, skoro wszyscy mają stać się, znaczy przynieść ten owoc? czy mówimy o tym samym, czy potrzebna jest taka instytucja jak winnica, czyli naród jeden odgrodzony od innych narodów. I czy w przyszłości będzie coś takiego istniało? Czy ktoś miałby jakąś szybką myśl? Tak.
Uczta, którą Pan Bóg przyszykuje dla narodów, będzie między innymi się z wystawego wina składała, więc potrzebne jest dla uzdrowienia narodu, dla przeprowadzenia naprawy tego świata jest potrzebna nauka, jest potrzebna pewna praca zbiorowa, którą Izrael miał przeprowadzić. Wiemy też Kościół, ale tu mówimy akurat o winnicy, która jest obrazem Izraela. Więc mi się zdaje, że celem tej winnicy przyniesie wina, które będzie pokarmem dla wszystkich narodów. Może w tym sensie jest trudno mówić, żeby jakby jeszcze było coś więcej potrzebne, chociaż sądzę, że wszyscy żyjąc pod tymi prawami, rygorami sprawiedliwości sądu, rozsądzając się wzajemnie w przyszłym świecie, będą tworzyli drogę sprawiedliwości, drogę pokoju, współżycia, tak jak pisał Pan Filip, czytał w tym następnym wersecie, jak żyć na ziemi obok siebie, tak żeby jeden nie wydzierał drugiemu zabawki z ręki, tylko żeby po prostu ludzie się bawili najpierw ty trochę, a potem ja trochę i żeby radość, zgoda, nie wrzask panował.
Ktoś jeszcze?
Winnica wydaje mi się i będzie. Czy ten mur nie musi być literalny, ale jest z brązu, ani z kamień. W ogóle nie będzie potrzebny mur. Jak będzie prawe, będzie, jak będzie owoc, ten, który ma być, nie będzie grabieżu, to niepotrzebny mur. Prawo będzie jako mur, ale nie jako literalnego serca.
Drugi Paweł jeszcze.
To Paweł powiedział, że jeżeli to zdefiniujecie na jakiego prawo, którego teraz trzyma się jakiś naród, czy wąskie grono ludzi, a wszyscy są poza tym murem, bo w ogóle nie przestrzegają, a więc nie mają dostępu, czy są w jakimś antagonizowani tymi, co są wewnątrz tego muru. A w przyszłości jakby wszyscy będą w ramach tego prawa. To też jak najbardziej pasuje, bo to wtedy można powiedzieć, że ten mur będzie, ale to nie będzie mur jakiejś niewiary, czy oddzielający jednych od drugich, tylko będzie jakby trzymał wszystkich społeczności.
Sławek, ostatnie słowo.
Ja bardzo rozumiem, jak powieści o kwasie, że Królestwo Boże ma się rozpocząć od Izraela. Ta winnica powinna tu rozrastać, aż obejmie swoim zakresem całą ziemię i wtedy rzeczywiście ten mur nie będzie potrzebny. Ale zanim to nastąpi, to myślę, że ten okres, kiedy narody będą przychodzić, czy przyjeżdżać do Izraela, uczyć się, jak żyć zgodnie z prawem Bożym, jak ziemię uprawiać, żeby jej nie szkodzić i tak dalej, bo takie proroctwa są o tym, że tam się uchwycił kilku jednego Żyda, prawda, i będą się uczyć od niego, jak postępować właściwie. Myślę, że to będzie taki proces. Nie będzie to w jednej chwili, tylko będzie się to rozrastać, aż do momentu, kiedy po prostu ten mur rzeczywiście nie będzie potrzebny i się zakończy.
Dobrze, dziękuję. Potraktujmy te nasze rozważania dzisiaj jako wstęp do naszych rozmów, czyli albo jakiegoś innego badania. A dzisiaj niestety już musimy zakończyć. Przepraszam za przedłużenie.